Rzym Gustawa Morcinka, część czwarta. Drogi morcinkowe szły przez Rzym szlakami sztuki. Dłuższe przystanki następowały tam, gdzie znajdowały się przedmioty, budowle, obrazy i rzeźby, przy których myśl jak gdyby zwijała się szybciej, pracowała sprawniej, gdyż na przykład zauważony obraz zmuszał do snucia rozważań i zastanowienia się nad kolejami ludzkiego losu. Tak było w przypadku spojrzenia na obrazy niezwykłego malarza, który wprowadził na swe płótna światło i ciemności, genialnie rozwiązując to, czego do chwili, w której chwycił za pędzel, nikt nie był w stanie ukazać na płótnie. A ileż ich powstało przed nim, gdy w drugiej połowie XVI wieku pojawił się na świecie, niestety na krótko, czego między innymi powodem było zbyt awanturnicze życie i ciągła ucieczka przed ścigającą go ręką sprawiedliwości. Wybitna, nieżyjąca już historyczka sztuki, w szczególności malarstwa europejskiego, profesor Maria Rzepińska pisała, że Caravaggio opiera całą koncepcję malarską na zasadzie światła skupionego, wpadającego snopem do ciemnego wnętrza, światła bardzo intensywnego, lecz płynącego z małego otworu, którego na obrazie nie widzimy, będącego jedynym źródłem oświetlenia. Aczkolwiek Morcinek nie był znawcą malarstwa, to przecież w swych wędrówkach po Rzymie musiał zwrócić uwagę na obrazy tego arcymistrza pędzla, chociaż i tak pominął cykl jego trzech płócien, przedstawiających sceny z życia i męczeństwa świętego Mateusza w kościele San Luigi dei Francesi, niedaleko Piazza Navona i gmachu włoskiego senatu. Zatrzymał się przed obrazem przedstawiającym świętego Piotra zapierającego się Chrystusa, przed którym, jak pisze, można stać bardzo długo i słuchać niekończącej się rozmowy między służącą a świętym Piotrem. Sama scena pozwoliła nawiązać do takiej historii okupacyjnej jak podpisywanie Volkslisty w obozie. Nie potępia za to podpisujących, gdyż mieli do wyboru albo perspektywę podłej śmierci, albo perspektywę zwolnienia z obozu i powrotu na wolność. Ale czy to był rzeczywiście obraz Caravaggia? Przeglądnąłem monografię i albumy dzieł tego arcymistrza, ale płótna przedstawiającego zaparcia się świętego Piotra jako żywo nie znalazłem. Może to być chyba płótno ze szkoły Caravaggia w Galleria Corsini. Przywołuję obraz Caravaggia w renesansowym kościele Santa Maria del Popolo, Nawrócenie się Szawła. Jak wiadomo, jest tu i drugi obraz ze sceną męczeństwa świętego Piotra. Morcinek podkreśla, że właśnie to nawrócenie wśród obrazów Caravaggia najmocniej do niego przemawia. Czasem i człowiek w obozie stawał się podobnym do owego szawła, przerażonego światłem, niespodziewanie pojawiającym się wśród ciemnej nocy i nawracał się, będąc jeszcze jakiś czas ślepym, jak ślepym był przez 3 dni szaweł, lecz mający już w sercu Boga. Za chwilę wejdzie pisarz do kościoła jakżeż bliskiego sercom polskim, a tak odległego od historycznego centrum Rzymu, aż na Via Appiantica, Domine Quo Vadis. Bo to przecież tu rozpoczęła się wielka literacka i nie tylko przygoda Henryka Sienkiewicza, który po wycieczce z Henrykiem Siemiradzkim stąd zaczerpnął pomysł do swej głośnej powieści, mającej mu przynieść światową sławę. Ileż przed laty, pamiętam, nieżyjący ksiądz Jerzy Langman nagromadził różnojęzycznych jej wydań. Miał chyba prawie wszystkie. Co się stało z tą wielką kolekcją z Via Urbana, której poszczególne wydania we wszystkich najważniejszych językach świata ściągał do Rzymu? Gdy Morcinek przytacza legendę związaną z kościółkiem, snuje myśli, że gdyby dzisiaj Najświętsza Panna szukała miejsca, gdzie by porodzić swego synaczka, zamiast stajenki wybrałaby ów kościółek na Via Appia. Jeszcze jeden przystanek artystyczny to spotkanie z monumentalnymi freskami Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, wśród których najwspanialszy jest według niego stworzenie Adama. W scenie tej osiągnął Michał Anioł chyba szczyt swojej twórczości, przynajmniej ja tak sądzę. I kiedy patrzę na ów fresk, bezwiednie myślę wtedy o człowieku w obozie, kiedy już do ostatka wyczerpany, biedny, bezsilny i opuszczony czekał z trwożnym niepokojem na ową łaskę boską, która wywoła w nim pierwszą iskrę życia
kiedy podnosił głowę i pociemniałymi oczyma jął wypatrywać tej najdrobniejszej chociażby ścieżyny do Boga. Wiedział bowiem, że jeżeli jej nie znajdzie, zginie. Czytam rzymskie listy Morcinka po raz już któryś z rzędu, za każdym razem odkrywając nowe ich karty i myśli autora. Jest to bowiem książka, do której wraca miłośnik Rzymu, choć niedostępna dla nowych, młodszych czytelników, którym może nawet niewiele już mówi nazwisko jej autora, wiążąc go co najwyżej tylko ze Śląskiem i pracą górnika. Czegóż jeszcze nie ma na kartach książki? Oto malownicze Pincio, La Spini nad Piazza del Popolo, rzymskie cyprysy, wysokie, smukłe, gotyckie drzewa, kaplice czaszek i piszczeli u ojców kapucynów przy Via Vittorio Veneto, gdzie akurat burzy się i pieni życie. Oto symbol ludzkiego cierpienia, starożytna grupa Laokoona w muzeach watykańskich, patos skamieniałego bólu. Są najbliższe okolice wiecznego miasta z Lago di Bracciano i horacjańskim Soracte, które ni stąd, ni zowąd wydało się Morcinkowi Wergiliuszowi. Są rozważania przy Koloseum Forum Romanum z poczaskanymi kolumnami, gdzie przez Via Sacra chodzili cezarowie i przewalały się tłumy plebejuszów i wracały tędy zwycięskie kohorty rzymskie i tędy kroczyły pochody triumfalne. Muszę już kończyć tę moją przydługą może nieco opowieść, w której chciałem pokazać Morcinka mało znanego i zapomnianego, tęskniącego za Italią, w Brukseli, gdzie, jak pisał w 1946 roku do malarza Karola Badury, jest cholernie chłodno po tamtej słonecznej Italii, a cóż dopiero potem, na Śląsku. Niechże więc i sam Morcinek zamknie te moje dywagacje na temat jego rzymskich wrażeń, tego Rzymu, poprzez który patrzył jeszcze na straszliwą obozową Gehennę. Jeżeli, pisze, usiąść na zwalonym architrawie i pozwolić się wchłonąć w słoneczną ciszę zamkniętą nad Forum Romanum, jakby w szklanej kopule, wtedy czas stanie i w tym znieruchomiałym czasie ujrzysz Chrystusa, idącego powoli z podłuku Tytusa. Ujrzysz go takim, jak go przedstawiali malarze renesansowi, gdy wypowiadał słowa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę. Dojdzie powoli do miejsca, gdzie ze szczeliny między jednym a drugim kamieniem wyrasta stokrótka. Zatrzyma się, schyli i nie zerwie, lecz uśmiechnięty pogłaska ją palcami.